Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja witam serdecznie pana posła Tomasza Rzymkowskiego, Kukiz 15. Witam i pozdrawiam, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, rodzice, szczęść Boże, radio słuchaczom Radia Maryja.
Pierwszy temat naszej rozmowy to decyzja prezydenta o zawetowaniu nowelizacji kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, między innymi Kukiz 15, także PSL, Partia Razem, Prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Jako środowiska apelowaliście państwo o taką decyzję prezydenta. W poniedziałek odbyło się spotkanie z sygnatariuszami listu w tej sprawie. Dzisiaj jest decyzja prezydenta, z której państwo jesteście na pewno zadowoleni.
Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni i oprócz tego, że pan prezydent uchronił polskich wyborców przed dualizmem wyborczym, dualizmem polegającym na tym, że w najbliższych wyborach samorządowych były w zasadzie dwa komitety wyborcze, które mogłyby uczestniczyć, partycypować w podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego, a przypomnijmy, jest ich 52, czyli Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej z satelitami w postaci chociażby najprawdopodobniej PSL-u, a na pewno Nowoczesnej. Niewykluczone, że i środowiska postkomunistyczne startowałyby w tych wyborach. Pan prezydent ustrzegł Prawo i Sprawiedliwość przed, moim zdaniem, nieuchronną porażką, ponieważ gdyby nastąpiło zjednoczenie w ramach tych przepisów kodeksu wyborczego środowisk opozycyjnie totalnie nastawionych do Prawa i Sprawiedliwości, przy niskiej frekwencji, która jest faktem, przy trzech poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja oscylowała na poziomie 20%, co jest nieporównywalne z wyborami parlamentarnymi, samorządowymi, czy zwłaszcza prezydenckimi, gdzie ta frekwencja jest powyżej 50%, to mogłoby spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość przegrałoby te wybory do Parlamentu Europejskiego. I kolejny element, o którym praktycznie nikt nie mówił w przestrzeni publicznej, mianowicie ta ordynacja w mojej ocenie była niezgodna z traktatem akcesyjnym. Traktat akcesyjny przewidywał, iż wybory do Parlamentu Europejskiego mają odzwierciedlać w sposób proporcjonalny poparcie polityczne Polaków, poszczególnych partii politycznych i środowisk politycznych działających na scenie politycznej państwa członkowskiego, czyli Polski. Więc ta decyzja również uchroniła nas od kolejnej niepotrzebnej zupełnie awantury z Komisją Europejską, ze strukturami Unii Europejskiej, a przede wszystkim gwarantuje pluralizm reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Ten sprzeciw i ta obawa, iż dwa tylko bloki polityczne uczestniczyły w tym podziale, wynika chociażby z analiz ekspertów, czy nawet przełożenia wyborów parlamentarnych, wyników wyborów parlamentarnych z 2014 roku. Wówczas do Parlamentu Europejskiego dostały się chociażby takie ugrupowanie jak Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke. Oni zdobyli aż 4 mandaty do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wówczas obowiązywały te przepisy, które pan prezydent dzisiaj zawetował, oni nie zdobyliby żadnego mandatu do Parlamentu Europejskiego. A wynik byłby bardzo zbliżony do tego, który zdobyła... Podział byłby praktycznie porówno między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską, co oznaczało, że Platforma Obywatelska miałaby znacznie więcej tych mandatów i Prawo i Sprawiedliwość znacznie więcej. To nie jest dobre rozwiązanie, ta ordynacja wyborcza, która jest w tej chwili, ale i tak jest znacznie lepsza niż ta zawetowana przez pana prezydenta. Nasze ugrupowanie, czyli Kukiz 15, ale również eksperci wskazują, że najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia samych wyborców, procesu wyborczego, czy też kosztów kampanii wyborczej, to jest lista krajowa, rozwiązanie, które jest w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Na czym ono polega? To jest jedna lista w skali całego państwa. I tak jest na przykład we Francji, czy do tej pory było w Wielkiej Brytanii. W państwie, które liczy 60 milionów obywateli, jest jedna lista, na której są kandydaci od jednego północnego krańca państwa do południowego ci sami. Natomiast w Polsce, podobnie jak w Republice Federalnej Niemiec, mamy okręgi wyborcze i przechodnie mandaty, coś, co jest ciężkie do zrozumienia dla przeciętnego wyborcy. To wynika z frekwencji, z udziału mieszkańców danego okręgu wyborczego. Im większa frekwencja, tym więcej mandatów. Tak można najkrócej rzecz ująć To jest rozwiązanie moim zdaniem z poważnym mankamentem.
Panie pośle, dosyć mocno wyśrubowany w tym projekcie ustawy próg wyborczy według Biura Analiz Legislacyjnych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej to aż 16,5% i w konsekwencji stałoby się to, o czym pan poseł mówił przed chwilą, najbardziej, kolokwialnie mówiąc, w łeb dostałyby ugrupowania reprezentujące prawą stronę, także ugrupowania narodowe. Tak. To wszystko to jest ogromną taką siłą potrzebną do tego, abyśmy potrafili przywracać to normalne oblicze naszej ojczyzny, także w tym wymiarze narodowym i patriotycznym.
Dokładnie tak. Ojciec przywołał 16,5%, tak, zgadza się. W tych największych okręgach wyborczych, to znaczy tych, które liczą największą pulę wyborców, czyli okręgu obejmujący chociażby województwo śląskie, czy okręgu obejmujący dwa województwa, małopolskie i świętokrzyskie. Natomiast w takim województwie, którego ja jestem mieszańcem, czyli województwo łódzkie, realny próg wyborczy, zdaniem tego właśnie Biura Analiz Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, ten próg wyborczy realny byłby na poziomie 22,5%, więc jeszcze wyższy. Im mniejsza liczba mieszkańców i ten okręg liczący tylko i wyłącznie 3 mandaty, ten próg wyborczy byłby na poziomie powyżej 20 punktów procentowych. Co to by oznaczało? Że reprezentanci sporej grupy obywateli, którzy mogą liczyć na poparcie nawet 1 miliona czy 2 milionów głosów w skali Polski, nie mieliby żadnego reprezentanta w Parlamencie Europejskim. Ja przywołam przykład ponownie francuski. Mamy ugrupowanie francuskiej prawicy Front Narodowy. To jest ugrupowanie, które jest całkowicie wyrugowane z parlamentu francuskiego z racji na bardzo skomplikowaną i w mojej ocenie niedemokratyczną metodę obierania parlamentu francuskiego. Nie ma żadnej reprezentacji. Natomiast w Parlamencie Europejskim oni mają największą reprezentację z racji właśnie na mechanizm listy krajowej. I tak jest w wielu innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Daleko szukać za kanałem La Manche. Wielka Brytania, największą reprezentacją w tej chwili Wielkiej Brytanii w Parlamencie Europejskim jest Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Nigela Farage'a, która dysponuje największą pulą mandatów do Parlamentu Europejskiego z Wysp Brytyjskich. Natomiast w Parlamencie Brytyjskim, jeśli się nie mylę, to mają tylko 2 członków Izby Gmin na ponad 700 osób zasiadających w tej niższej izbie Parlamentu Brytyjskiego. Ale przedstawiciele w Parlamencie Europejskim powinni odzwierciedlać nastroje i poparcie społeczne dla poszczególnych ugrupowań politycznych na scenie krajowej. I tak jak ojciec już nie zauważył, przede wszystkim prawica narodowa, konserwatywna, wskutek wprowadzenia tych obostrzeń nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, a zważywszy na skrajnie lewicowe i czasami nawet anarchistyczne podejście instytucji europejskich do zmian zachodzących w państwach członkowskich, no ten głos byłby jeszcze słabiej słyszalny niż ma to miejsce w tej chwili. No, byłby to swoisty taki knebel, a polski głos w Parlamencie Europejskim musi być słyszalny i nie można go ograniczać tutaj nad Wisłą w Warszawie.
To weto prezydenckie, panie pośle, także inicjatywa poselska podjęta między innymi przez pana. Byliście panowie parlamentarzyści w ratuszu miasta stołecznego Warszawy. Doszło do sytuacji skandalicznej. Legalny marsz powstania warszawskiego został przez władze ratusza, przez byłego funkcjonariusza MO, byłego pracownika MSW za czasów Kiszczaka zdelegalizowany. Czy uzyskaliście panowie odpowiednio zadowalającą odpowiedź? Dlaczego do takiego incydentu w naszej stolicy wydawałoby się wolnym i niepodległym kraju doszło?
No, w mojej ocenie dostaliśmy zadowalającą odpowiedź, że zadowalającą nas z tego punktu widzenia, żeśmy się dowiedzieć, z jakiego powodu tak skrajnie nieuczciwą, niesprawiedliwą decyzję podjęło przedstawiciel stołecznego ratusza, czyli pani dyrektor Ewa Gawor. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ratusz podjął decyzję i pani Ewa Gawor na podstawie szkolenia przeprowadzonego przez pana Jacka Purskiego, prezesa, a jednocześnie szkoleniowca Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, człowieka związanego ze skrajnie lewicowym i anarchistycznym środowiskiem Stowarzyszenia nigdy więcej. Środowiskiem, które chociażby w 2012 roku sięgało do Warszawy grupy niemieckich anarchistów, którzy mieli blokować marsz niepodległości, którzy chociażby schowili się, mówię to oczywiście w cudzysłowie, atakiem na grupy rekonstrukcyjne z czasów Księstwa Warszawskiego, twierdząc, że tu są polscy faszyści ubrani w swoich tradycyjnych strojach. I te burdy, które miały miejsce wówczas na Warszawie za sprawą tego środowiska, to jest właśnie zasługa tych, których Hanna Gronkiewicz-Waltz i podlegli urzędnicy traktują za autorytety w dziedzinie poszukiwania i łowienia faszystów. W decyzji, która jest już decyzją publiczną, można ją przeczytać na stronach internetowych stołecznego magistratu, możemy przeczytać chociażby uzasadnieniem decyzji o rozwiązaniu legalnego marszu Powstania Warszawskiego, był fakt, iż uczestnicy tego marszu mieli barwy biało-czerwone. Ja przypomnę Hannie Gronkiewicz-Waltz i pani podporucznik Milicji Obywatelskiej, pani Ewy Gawor, że naszymi barwami narodowymi są barwy biało-czerwone. No to jest absolutny skandal i w mojej ocenie sama decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia, jakim był Marsz Powstania Warszawskiego, miało na celu wywołanie awantury na ulicach Warszawy, miało pokazać światu obrazki, gdzie demonstranci biją się, przepychają sami ze sobą, ewentualnie z przedstawicielami policji, innych służb porządkowych, czy też wskutek tej frustracji i chaosu dokonują jakichś zniszczeń instalacji publicznych. Do tego na szczęście nie doszło, dzięki, bym powiedział, wzorowej postawie policji, a jeszcze bardziej ze strony organizatorów i samych uczestników tego zgromadzenia, którzy w spokoju przemaszerowali na plac zamkowy, aby tam kontynuować i zakończyć już wówczas nielegalne to zgromadzenie, ale oddać cześć i pamięć bohaterom Powstania Warszawskiego.
Nawet, panie pośle, uformowana w taki, a nie inny sposób kolumna, która maszerowała ulicami Warszawy, miała też według władz ratusza Warszawy znamiona jakiegoś zgromadzenia, które miało przynieść realne zagrożenie dla mieszkańców Warszawy.
Tak, no czekamy w tej chwili na decyzję sądu, bo decyzja pani Ewy Gawor, bo to ona podjęła tą decyzję w imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz jako dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, aby tą demonstrację rozwiązać. Organizatorzy złożyli skargę do sądu, powołując się na fakty, moim zdaniem, bardzo oczywiste, że ta decyzja była w sposób absolutnie nieuzasadniony. Zaraz 5-10 minut po rozpoczęciu marszu zdelegalizowana z tego powodu, że marsz miał czoło flagi biało-czerwone i symbole organizatorów, czyli Obozu Narodowo-Radykalnego. Przypomnę, organizacji, która w sposób legalny, zgodnie z decyzjami procesowymi sądów w Polsce, jest organizacją w pełni legalną, działającą zgodnie z polską konstytucją i zgodnie z polskim prawem. Natomiast państwo z ratusza roszczą sobie, troszkę podobnie jak Sąd Najwyższy, prawo do przekraczania uprawnień, które daje im ustawa o samorządzie gminnym.
Jeszcze jeden temat, poproszę o krótką odpowiedź. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog, wydalona z Polski i Unii Europejskiej, wprowadzone nazwisko pani Ludmiły Kozłowskiej do systemu informacyjnego Schengen. Mąż pani Kozłowskiej, Polak, mówi, że mamy do czynienia z działaniem odwetowym za jego działalność publiczną, natomiast sama Kozłowska traktuje te działania jako represje ze strony polskiego rządu. Cytat: ścigając członków rodziny niewygodnych ludzi, Polska zachowuje się jak Rosja, Kazachstan czy Turcja. Koniec cytatu.
No, pani Ludmiła Kozłowska zachowuje się jak typowa osoba, która łamie prawo i twierdzi, że jest to szykana polityczna. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pani Ludmiła Kozłowska utraciła prawo pobytu w Polsce, skończyła jej się po prostu wiza. W związku z tym była deportowana do państwa, którego jest obywatelem, w związku z tym, że jej prawo pobytu w obszarze Schengen, w tym przypadku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, no było bezpodstawne. To jest zwykła decyzja administracyjna. Ja bym tutaj nie doszukiwał się żadnych wątków politycznych, aczkolwiek rzeczywiście pani Ludmiła Kozłowska i pan Bartosz Kramek no, dali się poznać polskiej opinii publicznej w wielu wydarzeniach, niekoniecznie nawet związanych z Fundacją Otwarty Dialog, ale chociażby z tymi demonstracjami. Pan Bartosz Ramek bardzo często jest uczestnikiem różnych demonstracji organizowanych przez różne środowiska opozycyjne wobec Prawa i Sprawiedliwości. Zasłynął również tą słynną instrukcją, jak w Warszawie stworzyć kolejny Majdan. Rzeczywiście ich aktywność no, jest znamienna.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za dzisiejszy komentarz. Będziemy oczywiście nad tymi wydarzeniami trzymali rękę na pulsie i oczekujemy na kolejne bieżące informacje dotyczące chociażby tego bulwersującego wydarzenia, jakim jest delegalizacja Marszu Powstania Warszawskiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, z panem Bogiem, pozdrawiam.
Bóg zapłać, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, posłem Kukiz 15.